W Radiu RMF 24. W niedzielne przedpołudnie poruszymy teraz niezwykle ważny temat, bo pewnie zdajecie sobie z tego sprawę chociażby dziś, że część ludzkości doświadcza wyzwań związanych z jakością i dostępem do wody, a szacuje się, że zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć w ciągu najbliższych 20-25 lat nawet o 25%. Mimo wysiłków zarówno tych międzynarodowych, jak i krajowych, zasoby wodne są zagrożone, co związane jest między innymi z konsekwencjami zmiany klimatu, które po prostu obserwujemy codziennie. Zatem jak chronić wodę, jak zabezpieczyć się na przyszłość, żebyśmy zawsze mieli pod dostatkiem tej życiodajnej substancji? O tym będę miał przyjemność dziś rozmawiać z doktorem habilitowanym Bartoszem Kalinowskim, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Zarządzania. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziękuję, że udało nam się spotkać właśnie w ten niedzielny przedpołudniowy czas, bo to jest taki dobry moment na taką refleksję i takie zastanowienie się nad tym, że wydaje nam się, że woda to jest taka substancja, która jest zawsze, wszędzie i właściwie nigdy jej nie zabraknie. A ciągle się mówi o tym, że powinniśmy oszczędzać wodę i państwo jako specjaliści, jako naukowcy w oparciu chociażby o badania, no doskonale wiecie, że to tak nie jest. I teraz pytanie, jak z tym przekazem dotrzeć do ludzi, żeby to wszyscy zrozumieli?
Tak, zgadza się. Tutaj warto natomiast sobie uświadomić, jeżeli chodzi o wielkość zasobów wodnych, które są dostępne w Polsce na mieszkańca. Jeżeli spojrzymy na Unię Europejską, to jesteśmy na dole stawki. Na 24 kraje unijne w Polsce na mieszkańca przypada średnio 1600 metrów sześciennych. To jest, mniej jest tylko w Czechach 1500, na Cyprze 400 i na Malcie 200. Natomiast te kraje, które mają najwięcej wody, takie jak Chorwacja, Finlandia, to jest w granicach 30 tysięcy metrów sześciennych, 20 tysięcy metrów sześciennych na mieszkańca na rok. Także widać, że tej wody u nas jest relatywnie mało. Dlatego też ważne jest, aby zastanawiać się, w jaki sposób można było ją oszczędzać. Natomiast to, co my w naszym projekcie badaliśmy, projekt nazywał się Smart Water Domain, to w jaki sposób można ją powtórnie wykorzystywać, jakie są do tego pola, ponieważ tutaj widzimy szansę na to, aby właśnie te ograniczone zasoby wody można było w ten sposób chronić.
Wspomniał pan tutaj o dwóch krajach, o Finlandii i Chorwacji, które mają znacznie większą tą zasobność wody w stosunku do liczby mieszkańców. To po pierwsze są mniej powierzchniowo kraje i też mniej, jeśli chodzi o ludność, ale to też pokazuje, że być może ta zasobność wody u nich wynika z jakichś uwarunkowań, nie wiem, geologicznych czy jakichś innych, bo nie sądzę, żeby byli oni aż tak bardzo, powiedziałbym, no, zaangażowani w tą odzyskiwanie zużytej wody, że ta jest tak korzystna dla nich. Jak to wygląda?
Tak, na pewno tutaj w grę wchodzą bardzo różne czynniki. To też jest geologia, to też jest kwestia dostępności złóż podziemnych, powierzchniowych. Także znajdujemy się w takim rejonie geograficznym, gdzie taka wartość po prostu jest. I tutaj nie bardzo możemy to zmieniać. Natomiast no, od wielu już lat obserwujemy takie okresowe sytuacje. Na przykład teraz mamy do czynienia z taką sytuacją pogodową, że jest bardzo, bardzo ciepło, jest ładna pogoda jak na maj, natomiast deszczu za wiele nie widać i praktycznie tutaj w tym moim regionie, czyli w regionie łódzkim, w zasadzie od miesiąca deszcz nie padał, także też na pewno te zasoby wody w tym czasie się skurczyły mocno.
No tak, i też słyszymy o tych alertach, które przekazują chociażby specjaliści w ciągu ostatnich kilkunastu dni, o tych przerażających pożarach, które pojawiają się w Polsce. I stąd właśnie też moje kolejne pytanie, że przecież żeby ratować te naturalne, wspaniałe połacie lasu, które mamy w Polsce, które często teraz płoną, no to też potrzeba tysięcy litrów czy setek metrów sześciennych wody. No i potem ona znowu jest nie do odzyskania, co pokazuje, że to skurczenie się tych zasobów wodnych w takim układzie będzie być może jeszcze większe i tu musimy chyba szukać jakiegoś ratunku.
Może tak być oczywiście. Tutaj nie wiemy w jakim, znaczy możemy się domyślać, w jakim kierunku zmiany klimatyczne będą szły, natomiast no, pytanie pozostaje odnośnie dynamiki. Natomiast my tutaj w naszym badaniu skupialiśmy się na tym, w jaki sposób firmy, podmioty gospodarcze mogą w większym stopniu oszczędzać wodę, wykorzystywać ją ponownie. To też dzieje się w kontekście tego, co obecnie dla biznesu jest istotne, a mianowicie faktu, że pojawia się tak zwane raportowanie ESG, czyli raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych i korporacyjnych. Zgodnie z dyrektywami unijnymi, obecnie takie informacje odnośnie zużycia muszą raportować tylko największe firmy, natomiast z biegiem czasu, począwszy już od bieżącego roku i lat kolejnych, kolejnego i jeszcze kolejnego roku, 26, będzie to dotyczyło firm coraz mniejszych. I tutaj z jednej strony widzimy, że obecnie ta świadomość dotycząca tego, żeby powtórnie wykorzystywać wodę, czy żeby ją oszczędzać, jest relatywnie niska. Tutaj też na drodze stoją regulacje, gdzie generalnie we wszystkich tych krajach, które badaliśmy, po prostu regulacje nie w pełni umożliwiają powtórne wykorzystanie wody. Natomiast właśnie biorąc pod uwagę to, że Unia nakłada takie obowiązki, to widzimy tutaj szansę na to, że te kwestie to będą coraz istotniejsze i też będzie można na tej podstawie właśnie budować taką świadomość dotyczącą tego, aby tutaj zasoby wody chronić.
To chyba najważniejsze, co pan powiedział w tej części rozmowy, to zmiana tej mentalności, żeby sobie uświadomić, że woda to nie jest jednorazowa substancja, tylko ją można wykorzystywać, tworzyć te zamknięte obiegi i jakby no, odpowiedzialne korzystanie z tej wody powoduje, że no, jej po prostu będzie więcej, albo też będzie jej wystarczająco dużo. I pytanie, czy to tego typu regulacje, one jeśli wchodzą w, powiedzmy, już schemat unijny, to są w stanie być na tyle, powiedziałbym, rygorystyczne, że faktycznie wszyscy będą musieli się do tego stosować, tak jak powiedzmy do tych regulacji związanych chociażby z unikaniem opakowań plastikowych czy innych tego typu rzeczy?
Myślę, że możemy się tego sukcesywnie spodziewać. Póki co widzimy różne przykłady. My w ramach prowadzonych badań identyfikowaliśmy je jako dobre praktyki, które warto wdrażać i kopiować w innych obszarach, a mianowicie mogą to być różne takie ekologiczne, inteligentne budynki, w ramach których funkcjonuje obieg zamknięty. Wiem, że na przykład na rynku deweloperskim też niektórzy deweloperzy, budując mieszkania, wprowadzają tego typu rozwiązania. Natomiast no, też tutaj rozmawiając właśnie z takimi firmami, wiemy, że u niektórych osób właśnie kwestie dotyczące powtórnego wykorzystania wody, tak? Czyli na przykład woda, która służy najpierw do prania, później jest wykorzystywana do spłukiwania toalet, u niektórych budzi to po prostu opór. I tutaj przede wszystkim oprócz technologii, oprócz regulacji, największa praca do wykonania jest po stronie właśnie tej świadomości i poszczególnych mieszkańców i tego, żeby właśnie w nieco inny sposób spojrzeć tutaj na pewne też szanse, tak, które się pojawiają, jeżeli chodzi o zmniejszenie ilości wykorzystywanej wody.
Czy tutaj da się porównać albo pokazać jakoś na przykładach, że to wykorzystanie wody w układzie takim, powiedziałbym, codziennym przez ludzi mieszkających w blokach, w domach jest, powiedzmy, zdecydowanie większe niż na przykład przez przemysł, czy też raczej odwrotnie, czy też to przemysł jest tym głównym odbiorcą gigantycznych ilości wody?
To oczywiście, jak na wiele pytań można odpowiedzieć, to zależy, tak? Natomiast no, są branże, są sektory gospodarki, które zużywają wody bardzo dużo. Takim sztandarowym, powiedzmy tutaj, przykładem jest rolnictwo, jest produkcja żywności, jest produkcja tekstyliów i tutaj to są takie obszary, gdzie te rozwiązania właśnie powtórnego wykorzystania wody byłyby najbardziej potrzebne, a jednocześnie nie wszędzie właśnie ze względu na regulacje, ponieważ mamy chociażby w przemyśle spożywczym mamy bardzo restrykcyjne regulacje dotyczące właśnie standardów sanitarnych, higienicznych. I tutaj po prostu nie zawsze jest taka możliwość. Częściej firmy po prostu wykorzystaną wodę oczyszczają i odprowadzają do ścieków bądź do zbiorników wodnych po odpowiednim oczyszczeniu oczywiście, niż inwestują w technologie, które pozwoliłyby zamykać obiegi. Natomiast no, z biegiem czasu na pewno takie rozwiązania będą się pojawiać coraz częściej, bo będzie to też ze względu na regulacje, które będą coraz bardziej restrykcyjne, po prostu nieuniknione.
Z tego początkowego mojego wstępu dotyczącego naszej rozmowy wynika taki komunikat, że zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć nawet o 25% w ciągu najbliższych 20 paru lat. Czy to oznacza, że jakby ta nasza dyscyplina związana z oszczędzaniem wody, patrząc na te potrzeby, jakie są w tej chwili, powinna być chyba jeszcze większa, bo inaczej po prostu tej wody nie będzie?
Może tak być, że takie właśnie sytuacje będą się pojawiać, jak właśnie okresy bez opadów, to na pewno też będzie wpływało na to, co możemy obserwować dookoła, tak? Czyli powiedzmy miejsca, w których były zbiorniki wodne, wysychają. Wiemy, że też są miejsca w Polsce, gdzie problem z dostępnością wody, szczególnie latem, kiedy są wysokie temperatury, jest i ta woda po prostu wtedy z kranu nie leci. Także tutaj oczywiście tego typu sytuacje pojawiają się obecnie sporadycznie i tylko w niektórych miejscach. Natomiast jeżeli faktycznie ten wzrost taki nastąpi, możemy spodziewać się, że one będą częstsze, czy też będą dotykać większej liczby osób niż obecnie.
To jeszcze jedna kwestia na koniec, panie doktorze. Czy myśli pan, że tego typu powiedzmy budowanie świadomości, też nawet edukacja związana z oszczędzaniem, czy też powtórnym jej użyciem powinna się zaczynać, nie wiem, na poziomie przedszkolnym, szkolnym w dzisiejszych czasach, bo być może to jest coś, co jest ważne dla przyszłych pokoleń, żeby miały świadomość tego, co się stanie, jak nie zaczną myśleć w ten sposób, o którym pan dzisiaj wspominał.
Zdecydowanie tak. Znaczy im wcześniej, tym lepiej na pewno. Myślę, że tutaj też jest kwestia takiej wielowymiarowości podejścia, ponieważ my zajmowaliśmy się głównie z uwagi na obszar prowadzonych badań. Głównie się zajmowaliśmy współpracą z biznesem, z firmami i tutaj zapewne nieco inne podejście jest potrzebne. Nieco inne podejście i inne sposoby też oszczędzania wody czy zamykania obiegów są możliwe dla gospodarstw domowych. Natomiast no, im szybciej, im wcześniej tego typu świadomość będzie budowana, tym na pewno ma to szansę przełożyć się w przyszłości na po prostu świadomość przyszłych mieszkańców, już dorosłych, tak, czy pracowników firm, którzy będą po prostu te kwestie rozumieli i uważali za istotne. Na szczęście widzimy to na przykład u naszych studentów, że kwestie środowiskowe są dla nich ważne, są dla nich istotne, więc też, żeby nie malować tego obrazu przyszłości w takich czarnych barwach, widzimy tutaj dużo optymizmu i takie światełko w tunelu, że jednak będą oni wyznawali podobne zasady.
Jeszcze susza, mam nadzieję, nam nie grozi. Jeszcze jesteśmy w stanie funkcjonować w świecie, w którym woda będzie czymś, co ciągle jest taką substancją dostępną i bez niepokoju, że następnego dnia może jej zabraknąć. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Naszym gościem dziś w Radiu RMF24 był pan doktor habilitowany Bartosz Krajnowski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania. Dobrej niedzieli panu życzę i do następnego spotkania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję wzajemnie. Do widzenia.